raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu.
Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj mam przyjemność po raz pierwszy gościć na kanale. Ze mną jest dr Maria Domańska z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, bardzo mi miło.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Częściowa mobilizacja w Rosji. Władimir Putin w orędziu skierowanym do Rosjan ogłosił częściową mobilizację. Powodem takich działań ma być obrona ojczyzny przed Zachodem. Pani doktor, co właściwie w praktyce oznacza ta mobilizacja?
Na razie trudno powiedzieć, szczerze mówiąc, dlatego że jest dekret prezydencki, gdzie jest mowa o częściowej mobilizacji, natomiast nie znamy szczegółów. Punkt tego dekretu, który według oświadczeń władz mówi o liczebności między innymi tych rekrutowanych wojsk, został utajniony. Mamy informację od ministra Szojgu, że to będzie 300 tysięcy osób, natomiast to nie wynika z dekretu, przynajmniej z tej treści, z którą możemy się zapoznać. I teraz drugim problemem jest to, na ile i jak szybko Rosja jest w stanie zmobilizować taką liczbę osób. Według ekspertów, lepiej ode mnie się znających na rosyjskiej armii, to może zająć około 2 miesięcy albo i dłużej. Otwarte jest pytanie na temat tego, w jaki sposób to będzie fizycznie przeprowadzane, na ile zapasy magazynowe pozwolą na wyposażenie takiej liczby osób i tak dalej, bo widzieliśmy, że dwukrotnie mniej liczna armia, która do tej pory walczyła w Ukrainie, już miała duże problemy z zaopatrzeniem, co wynikało z bardzo wielu kwestii i problemów logistycznych i problemów materiałowych i też z korupcji po prostu ogromnej, czy z bardzo specyficznego systemu dowodzenia w armii, czy z postawy żołnierzy wreszcie. Według mnie to jest bardzo ryzykowny krok, dlatego że do tej pory wyraźnie rosyjskie społeczeństwo się obawiało mobilizacji. Nazwanie jej częściową tutaj raczej niczego nie zmienia. Do tej pory Kreml wręcz budował całą tą strategię walki przeciwko Ukrainie na tym, że to miała być taka wojna telewizyjna. Taki spektakl patriotyczny, który sobie Rosjanin czy Rosjanka mogą obejrzeć z własnej kanapy, napawać się wielkością swojego kraju, ale to wojna, która nie przychodzi do ich domów. To, że do Rosji powróciło już wiele tysięcy trumien, my też nie mamy oczywiście wiarygodnych w pełni danych, ale ostrożnie szacując, to jest co najmniej 15 tysięcy, to na razie jest takie rozmyte zjawisko. O tym się trochę mówi, ludzie coraz więcej wiedzą, ale to jeszcze nie spowodowało żadnego wyraźnego oporu. Natomiast mobilizacja w sytuacji, kiedy ludzie nie chcą, będą się bali tego poboru, to będzie przymusowo robione. Zresztą zaostrzono też wczoraj, parlament zaostrzył kary za czy to nie stawienie się na wezwanie do komisji uzupełnień, czy to za dezercję, czy to za dobrowolne oddanie się w niewolę na polu walki. Są kary 10-15 nawet lat więzienia za tego typu przestępstwa w czasie wojny. W związku z tym to będzie naprawdę przymusowe działanie. To jest swego rodzaju tak pójście na wojnę z narodem rosyjskim. Pytanie, na ile władza musi się jakichś protestów masowych obawiać, dlatego że dzisiaj zaczęły się pierwsze protesty na Dalekim Wschodzie rosyjskim, natomiast bardzo nieliczne, to są kilkadziesiąt osób tego rzędu, mniej więcej się zbierają grupy. Na razie Rosjanie widać, że szukają możliwości ucieczki z kraju wręcz przede wszystkim, to znaczy wykupują bilety lotnicze, próbują się wydostać z Rosji drogą lądową, będą prawdopodobnie stosowali to, co do tej pory przy każdej takiej, przy każdej okazji, kiedy trzeba było przed władzą jakoś uciekać, czyli po prostu indywidualne strategie przetrwania, a nie akcje zbiorowe. Ale nie wiemy, co będzie dalej, dlatego że jeżeli się okaże, że granice już są zamknięte, dla tych potencjalnie właśnie rekrutowanych, no to jedyną opcją będzie albo pójść rzeczywiście w kamasze i dać się zabić w Ukrainie, albo jakąś formę protestu zbiorowego jednak zorganizować. Natomiast myślę, że w najbliższych dniach dużo więcej się dowiemy, jak to się wszystko będzie rozwijało.
Czy wiemy coś na temat już reakcji strony ukraińskiej? Czy właściwie tutaj ta deklaracja coś zmieni w polityce prowadzonej właśnie przez Kijów?
Wydaje się, że absolutnie nie. Znaczy te wszystkie reakcje, które ja widziałam po stronie ukraińskiej, świadczą o tym, że Ukraina się, oczywiście na pewnym poziomie się musi tym przejąć i na pewno się przejmuje, na pewno przygotowuje się na to. Natomiast widać w przestrzeni publicznej, że nie przejmuje się w tym sensie, że po prostu determinacja jest bardzo wysoka, żeby jednak odbijać terytoria okupowane, niezależnie od tego, ile, przepraszam za wyrażenie, mięsa armatniego Rosja rzuci na front, bo no, będą to żołnierze siłą rzeczy no, nie do końca wyszkoleni. Pytanie, jak dobrze wyposażeni, tak jak powiedziałam. I w sytuacji, jeżeli Zachód jeszcze zauważalnie zwiększy dostawy ciężkiej ofensywnej broni dla Ukrainy, to wcale nie jest powiedziane, że te 300 tysięcy nawet przeważy szalę tej wojny. Oczywiście, jeżeli uda się wysłać taką liczbę osób na front i one sobie tam poradzą, to to może być taki game changer, no ale tu jest tyle znaków zapytania, że bardzo trudno prognozować.
Właściwie szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot stwierdził dzisiaj w mediach, że właściwie taka ukryta mobilizacja trwa od miesięcy.
Ona trwa, tylko to było robione po cichu, rzeczywiście. I teraz co tu jest ciekawe, rekrutowano tak zwanych ochotników na ulicach, w różnych miejscach rozwieszano jakieś ogłoszenia, rekrutowano w więzieniach, co zresztą odbiło się szerokim echem w Rosji, ponieważ jest całkowicie nielegalna procedura. I teraz tak, oferowano bardzo wysokie wynagrodzenia tym, którzy się zgłoszą. Więźniom oczywiście obiecywano amnestię po pół roku. Pytanie, ilu z nich byłoby w stanie w ogóle przeżyć pół roku na froncie? Pewnie prawie nikt. Ale nawet te wysokie wynagrodzenia, nawet teoretycznie bardzo atrakcyjne warunki tej służby w Ukrainie, no nie spowodowały jakiegoś masowego napływu ochotników do rosyjskiej armii. I to w sytuacji jeszcze sprzed udanej kontrofensywy charkowskiej, czyli w okresie, kiedy jeszcze można było na to liczyć, że to będzie dla Rosji wojna zwycięska. W tym momencie mamy już za sobą kontrofensywę charkowską, mamy dalsze plany Ukrainy co do kolejnych działań, mamy niesamowicie wysokie morale wśród Ukraińców, mamy spadające, jak możemy się domyślać, i to znacząco morale w samej armii rosyjskiej, przecież mam też informacje o tysiącach poborowych, kontraktowych żołnierzy, którzy na Ukrainie się znaleźli i którzy próbują, czy próbowali się wydostać, albo którzy próbowali uniknąć służby na froncie. I kiedy dochodzą informacje o klęskach Rosji, no to wiadomo, że to morale może tylko i wyłącznie spadać. I w tym momencie, no, skoro wynagrodzenia wysokie nie zadziałały, nie zachęciły, no to zostaje ten przymus, tylko że właśnie to, co już powiedziałam, pytanie, na ile przymus może być w tej sytuacji skuteczny, w jakimś stopniu pewnie tak, ale wysyłanie na front takich zdemotywowanych żołnierzy pod lufami, no co, takich oddziałów zaporowych, no to trochę dziwnie wygląda. Także tutaj mówię, to jest bardzo, bardzo ciekawie, pewnie to się będzie rozwijało w najbliższym czasie.
Dziwnie też wygląda zwoływanie referendów na ostatnią chwilę. Czy to właściwie oznacza eskalację?
Tak, to jest taki, absolutnie to jest wszystko poważna eskalacja i ta mobilizacja częściowa i te referenda tak zwane, to jest taki według mnie krok desperacji, to znaczy to, że przez długi czas przekładano kolejne terminy tych referendów, bo widać było, że bez kontroli nad terytorium, przy bardzo wysokim oporze lokalnej ludności, przy ciągłych dywersjach po prostu nie da się tego zrobić, to teraz uznano, że trzeba to zrobić natychmiast, bo czas gra na niekorzyść Rosji. Jest to oczywiście totalny fake, to znaczy ogłoszenie, że one się zaczną, te referenda, 4 dni po ich ogłoszeniu, no to już wygląda jak wygląda. Tak naprawdę to będzie, będą wyniki narysowane w całości z powietrza. Pytanie w ogóle ciekawe jest takie, czy realnie będą jakiekolwiek działania na większą skalę podejmowane, żeby takie referendum przeprowadzić, czy to będzie od początku do końca sfingowane, żeby potem ogłosić w telewizji, że coś się odbyło. To jest taki trochę deepfake, mam wrażenie, rosyjski. Narysują sobie wyniki i oczywiście nikt tego nie uzna, nikt to nie uwierzy, poza jakąś częścią być może społeczeństwa rosyjskiego, bo to ono jest adresatem tego fejku. To jemu trzeba sprzedać jakiś sukces, to na pewno jest przede wszystkim też ukłon w stronę takich środowisk, które krytykują od dawna już Kreml z pozycji radykalnie, powiedzmy, patriotycznych, nacjonalistyczno-imperialnych. Krytykują Kreml właśnie za brak sukcesów i najwyraźniej Kreml się obawia tych radykałów. W związku z tym no teraz ucieczka do przodu, tak? Ogłoszenie natychmiast referendów na kolanie zrobionych, sfingowanych i tak dalej, po czym jednostronne uznanie tych terenów za część terytorium Federacji Rosyjskiej. No, oczywiście no, można zrozumieć logikę, która kieruje w tym momencie Kremlem, ale jak się na to spojrzy z takiego punktu widzenia zwykłej logiki, no to tutaj wszystko się rozjeżdża i nie do końca wiadomo właśnie na ile to w ogóle jakikolwiek sukces może odnieść.
Brak logiki, tak jak właśnie pani doktor powiedziała, informuję, przypominając, chodzi właściwie o obwód Ługański oraz okupowane części obwodu chersońskiego, donieckiego i zaporowskiego i okupacyjna administracja wyznaczyła terminy głosowania już na najbliższy piątek, 23 września. Dzisiaj w komentarzu ze wschodu dr Maria Domańska, Środek Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.